Temat ogólny naszej konferencji to wieczny Boży zamysł wypełniony przez zwycięzców i boska ekonomia zwieńczona przez nich w odzyskanym Kościele. Wczoraj wieczorem rozważaliśmy do pewnego stopnia, czym jest Boży zamysł. I oczywiście opieraliśmy się na boskim objawieniu zapisanym przez apostołów, szczególnie przez Pawła w jego listach. W Efezjan, w rozdziale 3, wersecie 11, mówi o wiecznym Bożym zamyśle, który powziął w Chrystusie Jezusie. Następnie w rozdziale 1, wersecie 9 mówi o tym, że Bóg zamyślił w sobie samym coś. Więc nasz Bóg w oparciu o swoją wolę, z powodu której wszystko zostało stworzone, uczynił w Chrystusie, powziął w Chrystusie odwieczny plan, wieczny zamysł. Zaplanował, zanim stworzył wszechświat, czy aniołów, czy cokolwiek. I to było zamiarem, który powziął i przyczyną jego stworzenia i powodem, dla którego istniejemy. Gdy idziemy dalej, szczególnie w liście do Efezjan, widzimy, że Boży zamysł przede wszystkim i nierozerwalnie wiąże się z Kościołem. Powiedziałem przed chwilą o wersecie 11 w rozdziale 3. W wersecie 10 Paweł mówi o wielorakiej mądrości Boga, którą dano poznać zwierznościom i władzom i mocom. To niegodziwe moce anielskie, które podążyły za szatanem w jego buncie. Dał im poznać przez Kościół. W rozdziale pierwszym, ten rozdział pierwszy kończy się Kościołem, który jest ciałem Chrystusa, pełnią tego, który wypełnia wszystko we wszystkim. Wielu z nas ma problem, słysząc słowo Kościół, czasami możemy myśleć o Kościele jako o jakiejś fizycznej strukturze czy jakiejś organizacji religijnej. Oby nasz umysł został odnowiony. Potrzebujemy boskiego światła, które będzie świeciło w naszej istocie, żebyśmy mogli pojąć, co to słowo Kościół w języku greckim eklesja, wywołani, zgromadzeń wywołanych, co to znaczy dla Boga, co to znaczy dla Pana Jezusa, co to znaczyło dla apostołów. I to samo powinno to znaczyć dla nas. W przeciwnym razie powstaje poważne oddzielenie pomiędzy Bożym spojrzeniem i naszym spojrzeniem. Jeżeli tak jest, to nie ma możliwości, żeby Bóg mógł przeprowadzić swój zamysł poprzez nas. Ale jeżeli jesteśmy gotowi po prostu być poprawieni, nie przez jakieś ludzkie debaty, ale poprzez światło. Szaweł z Tarsu myślę, że poprzez swoje wykształcenie, poprzez urodziny swoje był geniuszem po prostu po ludzku. Był bardzo silny. Bóg nie posłał superapostoła który miał się teraz spierać z tym Szawłem z Tarsu. Bóg miał inny sposób. Z Szawa wypływała chęć mordu. Był ukonstytuowany diabłem, tego, który jest mordercą. i szedł, by aresztować, zamordować ile tylko wierzących możliwe i zniszczyć Kościół. Niektórzy byli bardzo silni, ale następnie ujrzał światło jaśniejsze niczym słońce. I to było światło otoczonego chwałą zmartwychwstałego Chrystusa. I usłyszał głos mówiący: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Mnie. I to słowo mnie miało ogromne znaczenie, ponieważ Paweł prześladował mężczyzn i kobiety, a Pan powiedział: prześladujesz mnie, ponieważ to słowo mnie obejmuje samego Chrystusa, który jest głową ciała, a także wszystkich wierzących jako członki ciała. Następnie Paweł powiedział, Szaweł zapytał się: Panie, kim jesteś? Ja jestem Jezus. Więc gdy dochodzi do przedstawienia prawdy poprzez usługiwanie Słowem, naszą odpowiedzialnością jest być wiernym Panu, któremu służymy, i przedstawić Słowo tak jasno, jak jestem w stanie, ale nie ufam mojemu przemawianiu. Ufam Bogu, Jego świeceniu. I mówię bardzo ogólnie w tej chwili, przez te kilka zdań następnych. Nie znamy. Jeżeli to jest tak nowe spotkanie dla Was, takie nowe zgromadzenie, myślę, że suwerenny Pan w niebie i na ziemi przeprowadził Cię tu z pewnego powodu. Pozwala, żeby teraz i pozwoli, by światło świeciło na Ciebie, wtedy opuścisz Barlo jako inna osoba. Ponieważ przechodzi przeze mnie teraz werset z Psalmu 36, ulubiony mój fragment, werset 8 mówi: będziemy obficie zaspokojeni tłuszczem Jego domu, będziemy pić z wód Jego przyjemności. Ponieważ w Tobie jest źródło życia i w Twoim świetle ujrzymy światło. Więc wszyscy przebywajmy w świetle. Samo Słowo jest światłem. I w tym, w tej światłości ujrzymy światło. Poselstwo drugie dotyczy zwycięskiego Chrystusa, który doprowadza do powstania zwycięzców w odzyskanym Kościele, żeby zwieńczyć boską ekonomię. Ponownie, ze względu na wszystkich nas, chcę położyć taki solidny fundament, żeby zobaczyć, o co chodzi. Kim jest zwycięzca? Kto to jest? Dlaczego jest potrzeba zwycięzców? Co oni robią? Ten hymn, który śpiewaliśmy, cieszę się, że śpiewaliśmy go w różnych językach, to w drugim i trzecim rozdziale Księgi Objawienia Pan mówi do siedmiu kościołów: słowo zwyciężać. To angielskie tłumaczenie, czy tłumaczenie greckiego słowa nikao. Czasownik nike, po angielsku Nike, już wiecie, w czym chodzicie, jeżeli używacie obuwia sportowego. Właśnie od tego słowa pochodzi ta nazwa. Zwycięstwo. Zwyciężać to nikao. Więc Potrzeba, musi być coś, co jest przeciwne Bogu, co trzeba pokonać. I ujrzymy, że jest wiele rzeczy w Bożym sercu, które trzeba przeprowadzić i należy wypełnić w sytuacji, w której wiele rzeczy się temu sprzeciwia. Rozpoczęliśmy od samego Boga i pod koniec 16 rozdziału Ewangelii Jana w wersie 33 Pan powiedział: to wam powiedziałem, abyście we mnie mieli pokój. W świecie macie ucisk, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat. W pismach apostoła Jana greckie słowo na świat to kosmos. Jest to bardzo ważne słowo. Z jednej strony Jana 3,16 odnosi się do całości ludzkich istot na świecie. Ale w tym wersecie i w 1 Jana 5,19, gdzie jest powiedziane, że cały świat leży w ręku złego, odnosi się do szatańskiego systemu, który usystematyzował wszystko przez co ludzie muszą żyć. Więc jest to system. Tu nie chodzi tylko o jedzenie, o ubranie, o wykształcenie. Wszystko jest usystematyzowane. Szatan może nas wziąć w niewolę poprzez to, że mamy te potrzeby. Szatan ustanowił ten system, żeby dać nam możliwość uzyskania tego, czego potrzebujemy, ale ten sposób, ten system bierze nas w posiadanie i jesteśmy pod wpływem umysłu szatana. Pan Jezus powiedział: zwyciężyłem świat. I w więcej niż jednym miejscu w Ewangelii Jana Pan powiedział o swojej śmierci, że władca tego świata będzie wyrzucony. Więc gdy Pan Jezus umierał na krzyżu, osądzał szatana, władcę świata, zniszczył go i pokonał jego system świata. Pan jest zwycięzcą. Następnie Jan mówi dalej, kontynuuje tę myśl odnośnie zwycięzców w pierwszym liście Jana, w rozdziale 5. I tutaj musimy dokonać pewnego rozróżnienia odnośnie dwóch rodzajów zwycięzców. Pierwszy Jana, rozdział 5, wersety 4 i 5. Bo wszystko, co zostało zrodzone z Boga, zwycięża świat. A to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, nasza wiara. A kto jest ten, który zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Boga? Więc teraz apostoł Jan pokazuje nam, wierzącym, że Chrystus, który zwyciężył świat, jest zwycięzcą i poprzez to, że go obieramy, my także zwyciężamy ten szatański system świata. Werset 4 mówi: wszystko, co zostało zrodzone z Boga. To dokładne tłumaczenie. Nie powinniśmy mu powiedzieć każdy, ale wszystko. To odnosi się do naszego odrodzonego ludzkiego ducha. To jest część naszej istoty, której szatan, wróg, nie może dotknąć. Gdy pozostajemy w duchu, zwyciężamy świat, ponieważ ta część naszej istoty ze swojej natury pokonuje świat. I wiara, którą potrzebujemy, pochodzi od sprawcy i doskonaliciela naszej wiary, samego Pana. Abraham był bałwochwalcą. Nie wierzył w żywego i prawdziwego Boga. Ale wiemy na podstawie 7 rozdziału Dziejów Apostolskich, werset 2, że Bóg chwały ukazał się mu. A chwała wiąże się z wyrazem Boga. Więc Bóg, świecąc na Abrahama, przelał w niego wiarę. I ostatecznie mógł odpowiedzieć wiarą. Więc w wersecie 5 mamy osobę. Zwyciężamy świat po prostu wierząc, że Jezus jest Synem Boga. Wyraźnie w tych dwóch wersetach zwycięstwo odnosi się do wszystkich wierzących. Jeżeli narodziliśmy się z Boga, jest coś w nas, w naszym duchu, jest Duch, który zwycięża świat, ponieważ mamy wiarę w Syna Bożego. My zwyciężamy świat. Zwyciężyliśmy świat. Ale tutaj większość, ogromna większość, w oparciu o moje studium tego, większość teologów, nauczycieli biblijnych robi wielki, popełnia wielki błąd. I popełniając ten wielki błąd, po pierwsze zwodzą samych siebie, a następnie wiodą na manowce wiele, wielu, wielu chrześcijan. Odnoszą to do Księgi Objawienia 2 i 3. Powiedziałem wczoraj, że Pan Jezus powiedział Janowi, że napisz wszystko w księdze i wyślij do 7 kościołów. Wtedy Pan wymienia 7 miast, pokazując, że miasto równa jest kościołowi. Następnie mówi w wersecie 2, 1, posłańcowi Kościoła w Efezie. Pan w taki sposób określa Kościół. To jest ten Kościół. Następnie mówi, pod koniec swojego przemawiania, w drugiej części 7 wersetu mówi, temu, kto zwycięża, jemu dam jeść z drzewa życia, który jest w raju Boga. Mówi do tego, kto zwycięża. W tym samym rozdziale, w wersecie 11, w drugiej części, ten, kto zwycięża, w żadnym razie nie dozna krzywdy od drugiej śmierci. W tym samym rozdziale, w wersecie 17, drugiej części. Temu, kto zwycięża, jemu dam mannę ukrytej, jemu dam biały kamień, a na kamieniu wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, oprócz tego, który je otrzymuje. W tym samym rozdziale, w wersecie 26, a ten, kto zwycięża i ten, kto zachowuje moje dzieła aż do końca, jemu dam władzę nad narodami i będzie je pasł laską żelazną, tak jak gdy na kawałki rozbite zostaną naczynia garncarskie, jak ja otrzymałem od mojego Ojca. W rozdziale 3, w wersecie 5. Ten, kto zwycięża, będzie tak ubrany w białe szaty. W żadnym razie nie wymarzę jego imienia z księgi życia i wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami. werset 12. Ten, kto zwycięża, jego uczynię filarem w świątyni mojego Boga i w żadnym razie już nie wyjdzie na zewnątrz. I wypiszę na nim imię mojego Boga i imię miasta mojego Boga, Nowej Jerozolimy, które zstępuje z nieba od mojego Boga i moje nowe imię. I werset 21. Ten, kto zwycięża, jemu dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Gdyby wszyscy wierzący byli zwycięzcami, dlaczego Pan miałby to mówić? Ponieważ wszyscy są zwycięzcami przez fakt, że są wierzącymi. Po co Pan Jezus miałby tutaj w szczególny sposób osobiście mówić to? Więc muszą to być pojedynczy wierzący, w których w ich sytuacji zwyciężają, przezwyciężają coś. To jest coś, przezwyciężają coś, co wkrada się do Kościoła, co jest w opozycji do tego, co Bóg przygotował. Więc wierząco opuszczają swoją pierwszą miłość, zajmują się wieloma rzeczami, zostawiają miłość do Pana, pierwszą miłość do Pana. I tu nie chodzi o tę miłość, którą mieliśmy pierwszego dnia po nawróceniu, ale to pierwsza miłość, jeżeli chodzi o jakość. Niczego innego nie kochamy, niczego innego nie zależy nam aż tak. Ale coś wchodzi. Dlatego Pan mówi, nawróćcie się i wykonujcie pierwsze dzieła. Więc jest ktoś, kto ma pierwszą miłość do Pana w Kościele i wykonuje dzieła i wyraża pierwszą miłość. Ta osoba otrzymuje nagrodę, drzewo życia na dwa sposoby. Będzie to nagrodą w nadchodzącym królestwie, ponieważ tylko zwycięzca będzie współkrólem z Chrystusem w Królestwie. Ale także ta obietnica to coś, co wierzący będzie doświadczał już teraz. Będzie miał udział w drzewie życia. Smyrna, kościół prześladowany. Powiedział do wierzących tam, będziecie przez jakiś czas cierpieć. Wielu zostanie umieszczonych w więzieniu, wrzuconych do więzienia, bądź wierny aż do śmierci. Ten, kto zwycięży, otrzyma koronę życia. Więc tutaj wierzący mieli pokonać śmierć, która ich atakuje, nie tylko fizycznie, ale i duchowo. I także dzisiaj, zgodnie ze słowem Pana w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, są bramy Hadesu, które atakują jego Kościół. Ale Pan powiedział, bramy Hadesu nie zwyciężą przeciwko mojemu Kościołowi. To oznacza, że jego Kościół jest zbudowany w zmartwychwstaniu i śmierć będzie atakowała, ale nigdy nie zwycięży. I teraz śmierć atakuje, teraz chcę ogłosić, śmierć zostanie pokonana poprzez zwycięskiego Chrystusa, zwycięskich wierzących właśnie tu i właśnie teraz. Więc nie muszę przechodzić przez wszystkie listy, żeby pokazać, udowodnić to, o czym mówię. Więc pierwszy Jana 5, 4, 5. Mamy tutaj do czynienia degradację, która ma miejsce w Kościołach, która przeszkadza w zwieńczeniu Bożej ekonomii. Więc Pan potrzebuje zwycięzców, którzy od strony negatywnej pokonają ten negatywny czynnik, a od strony pozytywnej wypełnią Bożą wolę i Jego zamysł. Teraz musimy zobaczyć dwie rzeczy. Pierwsza to zasada zwycięzcy, którą ustanawia Pismo w Starym Testamencie, i fakt, że Chrystus jest zwycięzcą, który chce wytworzyć zwycięzców w nas wszystkich, którzy w nas samych nigdy nie będziemy w stanie być zwycięzcami. Ci, którzy zostali zbawieni długo, dawno temu i są długo w życiu Kościoła, wiemy, że nie jesteśmy w stanie ufać samym sobie w żadnej mierze. Tylko Chrystus jest zwycięski. Więc rozważmy, w Księdze Sędziów Bóg wybiera Gedeona, żeby wyprowadził Izrael z ucisku wroga. Więc potrzeba było armii. I ostatecznie Pan zarażował sytuację, że zbyt wielu przyszło. Trzeba było ich sprawdzić. W jaki sposób będziecie pić wodę, jeżeli będziecie pili bezpośrednio? Czy będziecie brać tę wodę w rękę, czy będziecie chłeptać bezpośrednio? O co chodzi? Bóg wybrał 300. Z tych 300 powstała armia, która podążała za Gedeonem, by pokonać wroga. Tych 300 dokonało dwóch rzeczy. Zwieńczyli Boży zamiar. A po drugie, uczynili to w imieniu czy na rzecz wszystkich, całego ludu. Nie zrobili tego dla samych siebie. W armii szczególne, specjalnie te siły specjalne angażują się w akcje bardzo ryzykowne, ale czynią to ze względu na rzecz całej armii i narodu. Wczoraj czytałem takie świadectwo komandosa amerykańskiego, który uczestniczył w jakiejś akcji. Nie wiem, w jaki sposób przetrwał, ale pan rzucony był granat, on go przykrył własnym ciałem. Nie wiem, w jaki sposób przeżył, ale uczynił to po prostu dla innych. Nie uczyniłem tego po to, żeby zdobyć medal, żeby być uznanym za bohatera. Zrobiłem to dla kraju, który kocham, dla moich współtowarzyszy. I taka jest właśnie myśl w zwycięzcy. Pan potrzebuje tych, którzy będą chętni, by zostać uformowani w armię, by walczyć o jego interesy. Bo Bóg potrzebuje tego, by jego same zostały zwieńczone. Ale wierzący, zwycięzcy nie oddzielają się od reszty Bożego ludu. Nie uważają się za kogoś wyższego. Nie są jacyś wyjątkowi. Po prostu czynią to, co większość nie robi. Jak wspomniałem wczoraj wieczorem, wielu będzie zadowolonych tym, na co Bóg pozwala. Bo to nie kosztuje zbyt wiele, ale dziś Bóg wymaga czegoś, co będzie kosztowało wszystko. I dodaję tutaj, wszyscy, którzy obieramy tę drogę i płacą tę cenę. Jestem w Pańskim odzyskiwaniu od 53 lat. Dzięki Jemu miłosierdziu zachował mnie tutaj. Dzięki Jego miłosierdziu wciąż oddycham. Ale moje odczucie jest takie. Niczego nie straciłem, a zyskałem coś, czego nie da się opisać. Jak Paweł w liście do Filipian. Uznaję wszystko za stratę. Następnie nie płakał. Straciłem wszystko. Nie, to wszystko jest śmieć. To jest gnój. Mam wszechzagrającego Chrystusa. Mam trójjedynego Boga. Mam zamysł Boga. Ekonomię Boga. Panie, Ty po prostu uwolniłeś mnie od tego, co mnie wstrzymywało. Więc zasada zwycięzcy to taka, to ten, kto odpowiada na pańskie powołanie, wezwanie. Wykonuję to, co Bóg ode mnie wymaga ze względu na Boży lud. Gdy obieramy postawę Kościoła w miejscowości zgodnie z Nowym Testamentem, robimy to ze względu na Pana i robimy to ze względu na wszystkich wierzących w tym miejscu, w tej miejscowości. Nie tworzymy jakiejś sekciarskiej grupy. Nasze serce jest szerokie. Bóg w Chrystusie przyjął Cię i my Cię przyjmujemy. Możesz przyjść na stół pański, nikt nie będzie sprawdzał, jakie masz spojrzenie na temat pochwycenia, czy chrztu, czy tego, czy tamtego. Pan Cię przyjął, my Ciebie przyjmujemy. Pan Cię kocha, my Cię kochamy. Wierzcie, czy nie. Taka jest prawda. Więc zwycięzcy to ci, którzy pokonują coś, co jest przeciwne, coś, co pochodzi od wroga, jednocześnie wypełniają Boży zamysł. Ale ci zwycięzcy są w odzyskanym Kościele, więc to też wymaga wyjaśnienia. Tutaj słowo odzyskany oznacza coś, co na początku istniało w normalnym stanie, ale w jakiś sposób zostało utracone, zniszczone albo praktycznie rzecz biorąc unicestwione. Więc mówimy czasem, że odzyskuje zdrowie. Czyli kiedyś ten ktoś był zdrowy, coś się stało. Gdy jesteś chory, nie chcesz być kimś super, chcesz być normalny. Więc wracasz do zdrowia, odzyskujesz zdrowie. Nie stajesz się kimś super, stajesz się kimś normalnym. Więc są pewne normalne rzeczy zgodnie z Bogiem, dotyczące Syna Bożego i Kościoła. W 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdy tylko Piotr ogłosił objawienie od Ojca, że jesteś Synem Boga Żywego, Jezus powiedział: na tej skale zbuduję mój Kościół. Zbuduję mój Kościół. Ja zbuduję.
Lecz,
mówię to jako fakt, nie osądzam ludzi, ale pastor za pastorem mówi o swoim kościele. To jest mój kościół. No, pokazujesz w ten sposób, że jesteś tym, co Pan nie może uznać za swoje, ponieważ to jest Twoje. Tutaj Pan mówi o powszechnym ciele Chrystusa, wszystkich wierzących w czasie i przestrzeni. Więc to jasno widać, jest to wypełnienie Bożego zamysłu, by mieć Kościół jako swoje ciało, ciało Chrystusa, którego wyraźnie. Następnie w rozdziale 18, gdy jest potrzeba społeczności, by odzyskać brata, a ten brat nie słucha jednej osoby, później dwóch lub trzech, Pan Jezus mówi: powiedz to, niech powie to, powiedzcie to Kościołowi. Teraz Pan Jezus to mówi. Mówi: powiedz to Kościołowi, Syn Boży. Mówi Kościołowi. Więc jest to coś miejscowego. Pójdziesz do tych, którzy przewodzą i będziesz miał społeczność. I następnie mówi: musisz słuchać Kościoła. Tak jest napisane. Jeżeli nie słuchamy Kościoła, praktycznie rzecz biorąc, zachowujemy się jak niewierzący. Nie jesteś ekskomunikowany, ale nie żyjesz jak brat, jako członek. Następnie w Księdze Objawienia, znowu, to Jezus mówi, jako otoczony chwałą Syn Boży pośród siedmiu złotych świeczników, które są siedmioma kościołami. I to jest wspaniałe. Jest złoty świecznik w jakim mieście? W Holandii? W Amsterdamie. Niech ten złoty świecznik świeci jasno. Jest powiedziane, że Amsterdam jest najbardziej liberalnym miastem na świecie. A teraz świeci tam świecznik. Więc Pan powiedział, wyślij to do siedmiu kościołów, miał na myśli siedem miast i mówi do posłańca kościoła w danym kościele. To prawie, że nie wymaga żadnej interpretacji. To Jezus, który widzi, pokazuje, mój kościół jest zbudowany przeze mnie, poprzez miejscowe kościoły. To jest Boży zamysł od początku. Na początku nie było apostolskiego kościoła rzymskokatolickiego, nie było greckiego kościoła, ani prawosławnego, ani luterańskiego, ani kalwińskiego, ani anglikańskiego. Żadnej denominacji. Żadnego tego czy tamtego. Wszystko to są ludzkie wynalazki. Na to Bóg pozwala. To dlatego przedstawiamy prawdę odnośnie Kościoła bez kompromisu, ale w żaden sposób nie próbujemy Cię przekonać, żebyś obrał tę drogę. Nie. To nie jest kwestią do dyskusji. To jest Twoja decyzja. Przed Tobą i Panem. Gdy przychodzi do kwestii prawdy, nie obawiamy się nikogo. Samego Boga jedynie. Ale nie myśl, że jeżeli usiądę obok Ciebie podczas lunchu, będę chciał przekonać Cię do obrania tej drogi. Nigdy tak nie zrobię. Jesteś moim bratem, jesteś moją siostrą. Kochasz Pana. Wierzysz w Pana. On jest pasterzem. Niech On Cię poprowadzi. Jeżeli powiesz, że jestem szczęśliwy tam, gdzie jesteś, amen, niech Pan Cię błogosławi. Więc wszyscy apostołowie głosili Ewangelię, ustanawiali miejscowe kościoły. I teraz podam Wam takie proste równanie z Biblii, z matematyki biblijnej. Warto jest pamiętać to równanie. Dzieje apostolskie 14:23 plus Tytusa 1:5 równa się objawienia 1:12. Dzieje 4:23 wyznaczyli starszych w każdym kościele. Teraz Tytusa. Paweł mówi do Tytusa, ustanów starszych w każdym mieście. A objawienia 1:11, miasto i kościół to samo. W jaki sposób możesz udowodnić, że tak nie jest? I w jaki sposób możesz udowodnić, że Kościół państwowy w krajach protestanckich jest zgodny z Bożą wolą i ze Słowem Bożym. Pokaż mi podstawę takiej. Do istnienia czegoś takiego jak Kościół państwowy. Zamykam drzwi i otwieram inne. Tak mówi Biblia. Tak było na początku. Więc ktoś może powiedzieć, tak, tak było na początku, ale rozwój historii nastąpił, więc musimy pozostać z tym stanem, jaki jest, aż do powrotu Pana. Więc słuchałem poselstw, kazań. Gdy miałem 19-20 lat, słuchałem takich kazań. Naprawdę byłem pod wrażeniem tego, że w niebie, jak już będziemy w niebie, porzucimy wszystkie te nasze plakietki, że jesteśmy z takiego kościoła czy innego. Ale ponieważ tak wiele rzeczy było na początku i zostały ustanowione przez Boga, żeby przeprowadzić Jego zamysł, przez to, że zostały zniszczone, czy zanieczyszczone, czy porzucone, Pan potrzebuje teraz odzyskiwania. Począwszy od Lutra w 1517 roku, że sprawiedliwy będzie żył przez wiarę. Ale Kościół, o którym jest mowa w 18 rozdziale Księgi Ewangelii Mateusza, Pan mówi, że to jest mój Kościół. I ten Kościół wypełnia Boży zamysł. I bez tego Kościoła, bez wyrazu mojego Kościoła, nie ma możliwości, żeby Boży zamysł został wypełniony. Pan musi odzyskać centralną prawdę, tę esencję, centrum Chrystusa. To, że Chrystus jest centrum i wszystkim. Musi odzyskać Kościół, prawdę dotyczącą drzewa życia, wszechzawierającego Chrystusa, naszej trójczęściowej istoty, boskiego życia i ostatecznie odzyska prawdę i praktykę dotyczącą Kościoła. I zgodnie z drugim i trzecim rozdziałem Księgi Objawienia, te siedem kościołów to było siedem miejscowych kościołów w Azji w tym czasie. Ale Pan także przemawiał tutaj, wypowiadał tutaj proroctwo dotyczące przyszłości, która nastąpi. Więc Tyjatyra oznacza Kościół rzymskokatolicki, Sardes, denominację, częściowo odzyskane, ale umarłe, martwe. A Filadelfia to odzyskany Kościół. I pierwszy krótki sukces, który Pan odniósł w tej kwestii, miał miejsce około 200 lat temu z braćmi plymouthskimi w Anglii. Porzucili wszystko. John Nelson Darby był bardzo wysoko postanowionym osobą w klerze. Porzucił wszystko. Bracia i siostry powiedzieli, nie mów mi, nie używaj mojego tytułu szlacheckiego, po prostu nazwaj mnie bratem, siostrą. Światło świeciło na nich. Otwierali słowo w zdumiewający sposób. Stoimy na ich barkach, ale nie obrali drogi życia. Zaczęli się kłócić o naprawdę drobne rzeczy dotyczące doktryny i podzielili się na kilka tysięcy podziałów, denominacji. Więc Pan musiał mieć nowy początek, nie w Europie, nie w Stanach Zjednoczonych, ale na dziewiczej ziemi. Więc udał się do Chin i wzbudził tam sługi wieku. I od czasu do czasu w mówię o tym jako biały człowiek. Wielu w Stanach Zjednoczonych na przykład nie przyjmuje tego nauczania, ponieważ kim jest ta osoba, która to przedstawiła? To Chińczyk. Więc profesor na Harvardzie nie przyjmie tego, ale my, prości wierzący, po prostu możemy to przyjąć. Więc Pan odzyskuje to, co symbolizuje Filadelfia. Kościół w Filadelfii. Filadelfia znaczy miłość braterska. Więc odzyskany kościół to kościół, w którym został usunięty system laicko-klerykalny. Kochamy. A uwielbiamy. Pan położył swoje życie za nas. I my powinniśmy wydawać życie swoje życie za braci. Tego rodzaju życie jest, tego rodzaju miłość jest prawdziwa. Są święci, naprawdę przechodzący przez prześladowania, wróg ich atakuje chorobami, różnymi rzeczami. Przechodzimy przez to wraz z nimi, modlimy się o nich. Cierpimy razem z nimi, nie z obowiązku, ale po prostu kochamy ich. Jeden członek cierpi, wszystkie członki cierpią. Jeden członek się raduje, wszystkie członki się radują. Pan powiedział, zachowuj moje słowo. Wszystko sprawdzamy na podstawie słowa. I mam nadzieję, że sprawdzicie każde słowo, które ja wypowiadam. Bądźcie jak Berejczycy. Czujecie, że może to słowo jest warte, można je przyjąć, można jemu zaufać, ale badajcie to słowo, jak Berejczycy. Powinniśmy być przekonani sami na podstawie słowa, na podstawie kontaktowania się z Panem, że to jest prawda. Pytanie tylko, czy pójdziemy za tym, czy nie. Nie zaparliście się mojego imienia. Niektórzy mówią, jestem kalwinistą. W taki sposób zapieram się imienia Pana. Jestem luteraninem, jestem tym, który podąża za Darbim. W taki sposób zapieramy się imienia Pana. To tak jakby żona, pobieracie się, a żona nagle przybiera i nazwisko inne niż twoje. Odzyskany kościół to nie coś super, ale coś, co powraca do normalności. Czytamy Nowy Testament. W Korynt. Co byście powiedzieli, gdybyście byli w kościele, gdzie są podziały, gdzie bracia przychodzą na spotkanie sołtańskiego pijani, ponieważ najpierw pojedli sobie i popili. Bracia pozywają innych przed sąd i tak dalej. Paweł mówi Kościołowi Bożemu, który jest w Koryncie. Nie ma doskonałego kościoła, ale są autentyczne kościoły, prawdziwe kościoły. Stoją na podstawie Słowa Bożego. Jesteśmy tutaj z różnych miejsc, różnymi ludźmi jesteśmy, mamy różny status, ale kochamy siebie nawzajem i musimy sobie nawzajem przebaczać, prawda? To oznacza, że jest jakiś powód, dla którego musimy przebaczyć. Nie ma idealnego miejsca. Więc bardzo często,
gdy
mówię do szkolonych na szkoleniu pełnoetatowym w Anaheim, musicie widzieć różnicę między wizjonerem a idealistą. Wizjoner to ten, kto uzyskuje wizję od Pana na temat tego, czym jest Kościół. Idealista to szukający czegoś perfekcyjnego, doskonałego. Przez cały Nowy Testament widzimy to. A co w Jerozolimie się działo? Duch się porusza? Święty po świętym decyduje się sprzedać swoje to, co posiada, i przynosi i kładzie u stóp apostołów. Ananiasz i Safira powiedzieli sobie: okej, zróbmy tak, ale część zachowajmy dla siebie, ale będziemy udawać, że oddajemy wszystko. Więc przyszli. Ananiasz pierwszy przyszedł i mówi, i Piotr mówi: okłamałeś Ducha Świętego, nie okłamałeś człowieka, ale okłamałeś Boga. I umarł tam od razu. Młodzi ludzie wynieśli jego ciało. Jego żona następnie przychodzi. To samo się wydarzyło. Pojawił się problem pośród wdów. Potrzebowały pożywienia. Ktoś narzekał, że greckie pochodzenia, wdowy pochodzenia greckiego są pomijane. To miało wpływ na praktyczną służbę. Trzeba to było się uporać z tym. Trzeba było się uporać z tym elementem rasowym. Więc powołano 7 pełnych ducha mężczyzn, żeby w odpowiedni sposób równo rozdzielać pożywienie. Od samego początku. To nie idealne, ale to jest autentyczne. Troszcząc się o młodych braci i siostry, które mają zamiar się pobrać, mówię im: popatrz. Wy, młodzi bracia, macie swoje marzenia, wiecie, czego szukacie. Wiem, czego szukacie. Szukasz siostry, która będzie kombinacją Miss America i Madame Guillaume. I chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Bracia, po pierwsze, ona nie istnieje. Po drugie, gdyby istniała, nie byłaby zainteresowana tobą. Więc dlaczego nie miałbyś pokochać i poślubić prawdziwej kobiety i kochać osoby, którą praktycznie jest, a ona to samo. Więc kochamy Kościół taki, jaki jest, ponieważ jest Kościołem. Nie dlatego, że jest doskonały. Myślę, że było to potrzebne, żeby poświęcić ten czas właśnie na te wyjaśnienia. Teraz przejdziemy przez plan i to myślę, że będzie miało teraz większy sens dla nas. Przeczytam jeszcze raz tytuł. Zwycięski Chrystus doprowadza do powstania zwycięzców w odzyskanym Kościele, żeby zwieńczyć boską ekonomię. Więc odzyskany Kościół sam w sobie nie jest celem. To odzyskanie sposobu, procedury na zewnątrz może to być coś wspaniałego, a jednak nie wypełnić Bożego celu. Potrzeba zwycięstwa. Pan mówi, że ja także zwyciężyłem. Lew z plemienia Judy zwyciężył. On sam jest zwycięzcą i doprowadza do powstania zwycięzców poprzez powielenie samego siebie w nas, czyniąc sobie dom w naszych sercach, aż będziemy upodobnieni do Jego obrazu. Teraz przechodzimy do punktów. Bóg chce zakończyć ten wiek i zaprowadzić wiek Królestwa. Tego pragnie. I mówiąc prawdę, mam nadzieję, że ten wiek się zmieni. Nie pójdzie w dół, ale w górę. To jest nasza żywa nadzieja. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Aby to wielkie poruszanie związane z dyspensacją się dokonało, Bóg musi mieć zwycięzców, którzy będą dyspensacyjnym narzędziem, żeby zwieńczyć boską ekonomię. Więc to Królestwo nie pojawi się automatycznie. Zostanie wprowadzone poprzez nasze modlitwy, poprzez to, że będziemy kanałami, będziemy całkowicie zgadzać się z Bogiem. To jest naczynie związane z dyspensacją, narzędzie związane z dyspensacją. Przeczytajcie. Przeczytamy teraz kolejny punkt. Nie będę go rozwijał. Boża ekonomia polega na tym, że Bóg stał się ciałem. Przeszedł przez ludzkie życie. Umarł. Zmartwychwstał. I stał się życiodajnym duchem. Żeby w nas wejść jako życie i udzielić nam Boga, abyśmy się przeobrazili i utworzyli Kościół, czyli ciało Chrystusa, dom Boży, Królestwo Boże i odpowiedniczkę Chrystusa. Ostateczną sumą tego wszystkiego jest Nowa Jerozolima. Więc Bóg stał się ciałem, prowadził ludzkie życie, poniósł wszechzawierającą śmierć, zmartwychwstał w zwycięstwie, wstąpił do tronu. Teraz jako Duch udziela się w nas, by nas przeobrazić, abyśmy mogli być zbudowani razem jako Kościół, Jego ciało, dom Boży, Królestwo Boże, ale szczególnie jako Jego odpowiedniczka, ponieważ wiemy na podstawie 19 rozdziału Księgi Objawienia, że ten, kto przychodzi po wierzących, to oblubieniec i czekam na ten okrzyk. Radujmy się i weselmy, ponieważ wesele baranka nadeszło i jego małżonka przygotowała się. I to wszystko, co doznaje zwieńczenia w Nowej Jerozolimie, to nie jest niebo, to nie jest materialne miasto. Co to jest? W 21 rozdziale Księgi Objawienia anioł powiedział do Jana, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. Pokażę ci osobę, oblubienicę, żonę. I Jan został uniesiony w duchu i co widzi? Święte miasto, Jerozolimę, która zstępuje z nieba od Boga. To oznacza, że święte miasto to osoba, ta osoba poślubi odkupiającego Boga. Oto zwieńczenie Bożego romansu, który zapisany jest w Biblii. 3. Jedynie odzyskany Kościół może wypełnić wieczny Boży zamysł. Tutaj mamy wersety, które mówią o zamyśle. Wczoraj podkreślaliśmy 2 Tymoteusza 1,9. Bóg zbawił nas i powołał zgodnie ze swoim zamysłem. Jego zamysłem jest posiadać Jego, mieć odpowiedniczkę dla Jego wiecznego małżeństwa. Ale to się nie wypełni w inny sposób niż w ten sposób, że wierzący powrócą do autentycznej jedności. I mamy tego obraz w Starym Testamencie. I Paweł w 1 Koryntian 10 podkreśla fakt, że cała historia Izraela obrazuje nas. Więc jedną z części objawienia, obrazu jest to, że z powodu uprawiania bałwochwalstwa zostali uprowadzeni do Babilonu. I Jeremiasz prorokuje, że za 70 lat nastąpi powrót. Był tam Daniel w Babilonie, służył tam Panu. Modlił się o wypełnienie tego proroctwa. Modlił się 3 razy w ciągu dnia z oknami otwartymi na Jerozolimę. Ale gdy królestwo Babilonu upadło i zostało zamienione, zawładnięte przez Imperium Medo-Perskie, Izraelici wrócili do Jerozolimy. Ale tylko niewielka grupa. Większość było zaspokojonymi tym, co mieli na wygnaniu. Nie mają świątyni, ale synagogi. Mamy tutaj rodziny, mamy tutaj swoje interesy. O, to jest niebezpieczne, taki powrót. To jest takie ekstremum. Ale Duch pobudził niektórych. Powrócili do Jerozolimy. Świątynia została odbudowana. Za Nehemiasza odbudowane zostało miasto. Oto obraz odzyskiwania. Gdyby nie powrócili do Jerozolimy, nie byłoby możliwości, żeby Chrystus się narodził, ponieważ zgodnie z proroctwem musiał się narodzić w świętej ziemi. Więc ten obraz odnosi się do nas. Upadek Kościoła prowadził do duchowego Babilonu. I wielu, miliony prawdziwych wierzących, nie mówimy, że my bardziej kochamy Pana niż oni. Absolutnie. Ale Pan nie może wypełnić swojego zamysłu poprzez jakiś apostolski kościół taki czy taki. Ale przez Kościół, który zarządził na samym początku. To jest Boży zamysł. Więc w jakiś sposób dzięki Bożemu miłosierdziu i suwerenności doprowadził nas do tego miejsca. I wszystko, co potrafimy zrobić, to w cudzysłowie stanowić ołtarz i oddać wszystko Panu, złożyć siebie jako ofiarę. Jesteśmy tu, żyjemy ze względu na to. Na tym polega odzyskany Kościół. A, wieczny zamysł, zamysł wieków, to wieczny plan, jaki Bóg powziął w wieczności przeszłej. Zamysł Boga w stworzeniu człowieka polegał na tym, by człowiek go wyraził i reprezentował. Wieczny Boży zamysł polega na uzyskaniu zbiorowego człowieka, który wyrazi go i będzie go reprezentował. Bóg jest jeden i wszystko, co robi, jest wyjątkowo jedno, jest konkretnie jedno. Jest jeden Kościół, jedno ciało, jeden wyraz, jedno królestwo, jedno małżeństwo, jedna nowa Jerozolima. Podział pochodzi od wroga. Musimy zostać odzyskani do jedności, porzucić wszystko, co nas dzieli i być jedno na podstawie wspólnej wiary, wspólnego zbawienia. To są biblijne określenia. Wszyscy to mamy. Punkt 4. Kościół w Filadelfii to znak zapowiadający odzyskany Kościół. Kościół w Filadelfii w proroczy sposób wskazuje na Kościół braterskiej miłości, a mianowicie właściwe życie Kościoła. Popatrzcie, gdy uczniowie spierali się, kto będzie pierwszy, albo gdy Jakub i Jan przeszli, mama chciała, żeby jeden zasiadł po prawicy, drugi po lewicy. Pan powiedział, to jest droga pogan, którzy chcą rządzić nad nimi. W królestwie tak nie jest. Nie nazywajcie nikogo nauczycielem, bo macie jednego nauczyciela, to ja. Nie nazywajcie nikogo ojcem, macie jednego ojca. Wszyscy jesteście po prostu braćmi. I od czasu do czasu Pan prawdziwie poruszał się w życiu. Poznałem pewnego brata w Brazylii, który był biskupem Kościoła katolickiego. Przyszło światło, porzucił wszystko. Spotyka się w kościele w jednym z miejscowości w Brazylii. Bracia, siostry, którzy byli misjonarzami, bracia, którzy byli pastorami, jakimiś kaznodziejami. Pan poruszał się w nich. I przyszli i uświadomili sobie, oto jestem tutaj. Muszę zmienić spojrzenie na siebie. Jesteśmy po prostu braćmi. Gdy ja przyszedłem, byłem naprawdę zbawiony, ale nigdy nie byłem ochrzczony przez zanurzenie. Byłem tylko ochrzczony poprzez pokropienie. I gdy zobaczyłem, że święci chrzczą kogoś w wannie, byłem prawdziwie poruszony. Miałem społeczność z braćmi. Więc pamiętam, w niedzielę po południu stałem w basenie, woda sięgała mi do ramion. Jeden brat pamiętał jego modlitwę. Szczęśliwy dzień, kiedy stary Ron Kangas został odłożony na bok i zanurzył starego Rona Kangasa w niebie. I brat Ron powstał do życia. Współpracownice, nie mam żadnego statusu, żadnej rangi, żadnego imienia. Możecie się mnie pytać, kim jestem. Ja zacytuję wam werset. Dzięki łasce Boga jestem kim, tym, kim jestem. 1 Koryntian 15:10. Co to znaczy? Zapytajcie Pana. Jak się dowiecie, to możecie powiedzieć, ja nic nie wiem na ten temat. Bracia, to jest takie słodkie. Boski sposób. Bracia i siostry, jesteśmy zarówno bracia i siostry, jesteśmy braćmi. To dotyczy nas wszystkich. B. Jedno wyróżnia Kościół w Filadelfii. Zachowuje on Pańskie Słowo. Nie jest posłuszny, ale zachowuje. Kolosa 3,16. Niech Słowo Chrystusa mieszka w was bogato. Czyni sobie dom. Czyni sobie dom w was. Przesyca was. C. W Księdze Objawienia 3,8 Pan mówi, że Kościół w Filadelfii nie wyparł się jego imienia. Pańskie imię to jego wyraz i to on sam. Więc zbieramy się w jego imię. To jedyne imię, które mamy. Znamy imiona. Watchman Nee był sługą wieku. Nie obieramy imienia Nee. Jego wierny współpracownik Witness Lee kontynuował jego dzieła aż do końca. Ale nie jesteśmy wyznawcami Lee. Nie ma kościoła Lee w Düsseldorfie. Nie mamy niczego takiego. I jesteśmy wprowadzeni w imię Pana. Czasami ktoś się pyta, do jakiego kościoła chodzisz? Pewien brat miał odczucie, żeby powiedzieć tak. Powiedział, rodzajnik określony, do kościoła, tego właśnie kościoła. By that I mean we are To oznacza, że doświadczamy odzyskiwania Kościoła zgodnie z 18 rozdziałem Ewangelii Mateusza. Jesteśmy w Kościele w danej miejscowości, który zawiera w sobie wszystkich wierzących. D. Odzyskany Kościół nie tylko w pełni powrócił do słowa Pana, lecz także porzucił wszystkie imiona poza imieniem Pana Jezusa Chrystusa. E. Powrót od wszystkich herezji i tradycji do czystego słowa oraz wywyższanie imienia Pana poprzez porzucenie wszelkiego innego imienia stanowią najbardziej porywające świadectwo w odzyskanym Kościele. Możemy szczerze powiedzieć, to jest nasze świadectwo. Porzuciliśmy wszystkie inne imiona. Denominacja to obieranie imienia. My nie mamy imienia. Jest Kościół w Berlinie. To nie jest na imię. Możemy powiedzieć księżyc w Niemczech. Po prostu księżyc się tam wyraża. To samo księżyc w Holandii. Nie mamy imienia. Kościół miejscowy to nie nasza nazwa. Rzeczywistość jest taka, że nie mamy nazwy. Po prostu jesteśmy Kościołem, który jest wyrazem ciała Chrystusa w danej miejscowości. Jedyne imię, które wywyższamy, to imię Pana Jezusa. Ponieważ Bóg dał mu najwyższe imię, ponad wszelkie inne imię. I trzymamy się Pańskiego Słowa. Wszystko, co jest heretyckie, musimy walczyć przeciwko temu, co obiera inne imię ponad imię Pana. Nie będziemy się spierać co do jakichś doktryn. Ale sprawdzamy wszystko na podstawie słowa. Były takie chwile, kiedy sam Brat Lee, gdy jego posługa się rozwijała, mówił o prawie życia, podkreślał, że to prawo życia kieruje nami. Ale gdy prowadził studium życia listu do Hebrajczyków, prawo ducha życia w Chrystusie Jezusie podkreślił, że prawdziwą funkcją prawa życia jest upodobnić nas do obrazu Syna Bożego.
Więc
przypisy w przekładzie odzyskiwania nie równają się tekstowi tego przekładu. Inni nie krytykują przekładów innych takich do studiowania, gdzie są przypisy, a ten przykład chcą potępiać. Mówiąc, że przepisy są wywyższane tutaj do poziomu właśnie tekstu. Nie, my nie wywyższamy żadnego nauczania. Nie wywyższamy nikogo. Wszystko musi być mierzone poprzez życie. Ale powinniśmy być jak ci Berejczycy. Przyjmowali słowo Pawła, ale sprawdzali pisma, czy tak rzeczy się mają. To naprawdę różni się. Niektórzy podchodzą do tego w taki sposób, tak, jesteśmy Berejczykami, szukamy w pismach, żeby wytoczyć wam, przeciwko wam działa. Nie. Częstokroć robi się coś takiego, żeby nie zapłacić tylko cen. Po pierwszym spotkaniu, w którym brałem udział w Los Angeles, brat, który usługiwał, przedstawił się mi i powiedział, gdy przychodzisz tutaj, tracisz wszelką chwałę dla siebie. Jak wspaniale tracić własną chwałę. Jesteś po prostu bratem. Mamy jedno imię. Wszystko jest na podstawie słowa. Potrzebujemy otwarcia słowa na podstawie Ewangelii Łukasza na trzy sposoby.
Gdy
dołączył do uczniów, otworzył im oczy, następnie objawił się apostołom, otworzył ich umysł, by mogli zrozumieć pisma. Czy kiedykolwiek zdałeś sobie sprawę, że potrzebujesz czegoś takiego? Czy ufasz swojemu umysłowi tylko? Czy ufasz swojemu bystremu umysłowi? Czy to jest wystarczające, żeby pojąć wszelkie znaczenie Słowa Bożego? Czy kiedykolwiek modliłeś się, Panie, otwórz mój umysł. Panie, objaw mi, czy mam jakieś poglądy w sobie, które zaciemniają to światło. Chcę być bezpośredni, muszę powiedzieć o sobie. Nie jestem taką głupią osobą, ale nauczyłem się nie ufać swojemu umysłowi, mojemu intelektowi już wiele lat temu. Potrzebuję, by mój umysł został odnowiony i skierowany na Ducha. I potrzebuję, żeby Pan otworzył mój umysł, żeby światło mogło świecić i oświecić mojego Ducha, żeby mój umysł mógł współpracować z Duchem, by mógł zrozumieć Słowo. I taka jest nasza postawa. Dlatego tak wiele się modlimy nad Słowem. Mamy to określenie modlitwo-czytanie.
Gdy
za 5-7 minut skończę to poselstwo, dam Wam znowu pół godziny na podzielenie się. Może zasugeruję, żebyście się pomodliły z osobą obok. Jeżeli nie będziecie się modlić z inną osobą, po prostu siedźcie przez minutę w ciszy. Naprawdę, nie musisz się modlić, czytając w taki sposób jak my, ale to słowo z Jeremiasza, twoje słowo zostało znalezione, ja je jadłem. O, naprawdę smakują te słowa. Skosztuj i sprawdź, że Pan dobry jest. Słowa się pojawiły, ja je jadłem i stały się dla mnie radością i weselem mojego serca. Tak wiele razy. Po prostu, po ludzku. Rzeczy są niemożliwe. Nawet nie mamy żadnej nadziei. I ciężko jest się modlić. Mi się często ciężko modlić. Bo coś bardzo ciężkiego spoczywa na ramionach. I wtedy znajduję słowa. I ja je jem. I coś się dzieje. Słowo, które jem, staje się radością i rozweseleniem mojego serca. Nie wiem, jak to jest z waszym słowem, ale teraz moje serce jest szczęśliwe. Mam szczęśliwe serce. Dzięki jedzeniu słowa, które daje nam taką radość. Teraz część poświęcona zwycięzcom. Zwycięzców wytwarza zwycięski Chrystus, który jest siedmiokrotnie wzmocnionym duchem. To siedem duchów, o których wspomina kilkakrotnie Księga Objawienia, odnoszą się do jednego wzmocnionego ducha. Oni zaś niosą brzemię o zbudowanie ciała Chrystusa, przygotowanie oblubienicy Chrystusa. Chrystus, jako siedmiokrotnie wzmocniony duch, wytwarza zwycięzców. Wiecie, podejmujemy decyzję. Jesteśmy zwycięzcami, którzy muszą, to znaczy my musimy podjąć decyzję, żeby być zwycięzcą. Czy podejmę tę decyzję, ten wybór? Więc Chrystus wytwarza zwycięzców, którzy przezwyciężają degradację Kościoła, budują ciało Chrystusa i wieńczą Nową Jerozolimę. Pamiętajcie, Nowa Jerozolima to oblubienica, więc ci zwycięzcy stają się oblubienicą. I nie prowadzą rutynowego życia Kościoła. Coś wewnątrz ich każdego dnia się dzieje. Pozwalają Panu udzielać się w ich istotę i czynić sobie dom w ich sercach. Coś dzieje się w ich konstytucji, stają się odpowiedniczką Chrystusa. Zbudowanie ciała Chrystusa, ciało Chrystusa nie zostanie zbudowane, jeżeli nie będzie zwycięzców. A jeśli nie zostanie ono budowane, Chrystus nie będzie mógł powrócić po swoją oblubienicę. Jeżeli nie będzie ciała, nie będzie oblubienicy, w jaki sposób Adam uzyskał partnerkę? Wszyscy wiemy. Pan wziął kość, zbudował ludzką kobietę i przedstawił ją. Tę kobietę Panu. Kość z mojej kości, ciało z mojego ciała pasuje do mnie. Więc Kościół powinien być ciałem w rzeczywistości. I to ciało następnie będzie oblubienicą, gdy Pan przyjdzie. I nie powróci, aż ujrzy to w Kościołach, że naprawdę to się wydarzyło. Zbudowanie ciała Chrystusa dokonuje się przez zwycięzców, których wytwarza Chrystus jako siedmiokrotnie wzmocniony życiodajny duch. Budowanie ciała Chrystusa przez zwycięzców w tym wieku służy wstępnemu zwieńczeniu Nowej Jerozolimy w wieku Królestwa i pełnemu jej zwieńczeniu w nowym niebie i nowej ziemi. To wymaga pewnego krótkiego wyjaśnienia. Nowa Jerozolima to oblubienica i żona baranka. Ci, którzy są zwycięzcami, będą oblubienicą dla oblubieńca, gdy on powróci. Będą zaproszeni na ucztę weselną i będą cieszyli się przez 1000 lat tym dniem weselnym. I w ciągu tysiąca lat nastąpi przejaw Królestwa Niebios i będzie pierwszy etap wyrażenia się Nowej Jerozolimy. A co z resztą wierzących? Musimy na nowo przestudiować Ewangelię Mateusza z otwartym umysłem i zobaczymy, że będzie pewnego rodzaju szkolenie czy dyscyplina zaordynowana przez Ojca. To nie oznacza, że stracą zbawienie, ale muszą przez to przejść, bo nie żyli dla Boga. Zachowali swoje życie duszy, nie obrali woli Ojca. Jak Mateusza 7, wielu przyjdzie do mnie i powie: Panie, Panie, robiliśmy to i tamto w Twoim imieniu. A Pan powie: Nie znam was. Nie rozpoznaję was. Jesteście czyniąc im bezprawie. Nie każdy, kto powie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, kto wykonuje wolę mojego Ojca, który jest w niebie. To jest prawda Królestwa. To nie jest część naszej wspólnej wiary. Nie wymaga się tego, żebyśmy wierzyli we wszystkie te aspekty, ale jest to prawda, której nauczamy. Ale nie jest to czynnik, przez który przyjmujemy wierzących. 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Nie wszystkie dziewice weszły na wesele. C. Obietnice Pana dane przy końcu każdego z siedmiu listów w księdze drugim i trzecim rozdziale odnoszą się do obecnego radowania się Panem przez zwycięzców i do nagrody, jaką otrzymają oni w nadchodzącym tysiącletnim królestwie. Pan chce to uczynić dzisiaj. Pan chce, żeby zwycięzcy radowali się Nim już dzisiaj jako drzewem życia. I tego, i tamtego dnia, w tego dnia, kiedy Pan przyjdzie, będzie uzyskał nagrodę w Królestwie. Jutro rano przejdziemy do szczytu tej konferencji. Zobaczymy, w jaki sposób to się odnosi do odzyskanego Kościoła. Aby wejść w radość Pana i otrzymać Go jako naszą niezmiernie wielką nagrodę w następnym wieku, musimy Go zdobyć, wiernie Nim się radować w tym wieku. Chcemy, żeby Pan nam powiedział: dobrze, sługo dobry i wierny. Czyż nie chcecie usłyszeć tych słów? Dlatego musimy być wierni teraz. Podążać za Panem teraz, zaraz też Panu teraz, to znaczy teraz, dzisiaj, 19 października. Niech dzisiejszy dzień będzie dniem dotykania Pana, w którym On uzyska więcej miejsca w nas. Umieści w nas to słodkie odczucie, że jest więcej Boga we mnie niż wieczorem, niż gdy wstawałem rano, żeby to był Boży dzień. I ostatni punkt. Jeśli dzisiaj nie radujemy się wiernie Chrystusem i nie doświadczamy Go jako rzeczywistości Jego obietnic, nie będziemy mieć udziału w ich wypełnieniu się w wieku Królestwa. Zasada polega na tym, że naszą nagrodą stanie się to, czym jesteśmy sami. O co tu chodzi? Musimy stać się tym teraz. Musimy stać się zwycięzcami, których wytwarza zwycięski Chrystus teraz. I sposób jest bardzo prosty. Zostałem zbawiony w 65 roku. Pan powołał mnie w 55 roku. Przez następnych kilka lat nie wiedziałem tak naprawdę, o co to chodzi. Ale pragnąłem Jego doskonałej woli i doprowadził mnie do tego miejsca, w którym teraz jestem. We wszystkich tych 53 latach, aż do dzisiejszego dnia, Pan był miłosierny dla mnie i dziękuję Mu za każdy dzień. Panie, niech ten dzień nie będzie zmarnowany. Zmarnowałem już za dużo czasu w swoim życiu. Panie, ale Ty przywracasz dni, które zjadła szarańcza. Nie wiem, ile ich było, ale nie chcę, żeby już więcej szarańcza zżerała moje dni. Chcę karmić się Twoim słowem każdego dnia. Każdego dnia chcę, żebyś zdobywał miejsce we mnie. I to jest moją modlitwą za wszystkich braci i siostry. Więc modlitwa jest tak prosta. Jeżeli chcemy być zwycięzcami, to jest Twój wybór. Potrzebujesz się modlić wtedy coś takiego: Panie Jezu, Ty jesteś zwycięzcą. Uczyń mnie zwycięzcą ze względu na wypełnienie Bożego zamysłu. Zapewniam Was, że On usłyszy tę modlitwę i odpowie na tę modlitwę i przeleje w Was wiarę i wypełni pragnienie w naszym sercu, ponieważ żyjemy, by wypełnić pragnienie Jego serca.
Mamy
około 20 minut na podzielenie się, więc teraz przez minutę ci, którzy chcą, pomódlmy się z osobą obok. Mikrofony zostaną ustawione, bracia nas poprowadzą. Wczorajsze przemawianie wasze było przewspaniałe. Potrzebujemy słów od was teraz, żebyście potwierdzili to słowo. Więc pomódlcie się teraz przez około minutę.